chcesz zacząć działać, zmienić coś w swoim otoczeniu? Myślisz, aby założyć organizację pozarządową?
Masz pomysł, ale nie wiesz do końca, jak go zrealizować, nie masz na to pieniędzy, brakuje ci sponsora, narzędzi.
Zrób to sam. Pokażemy ci, jak to zrobić na przykładzie naszej organizacji.
Dzień dobry. Witamy Was w pierwszym w tym roku podcaście w ramach projektu NGO Zrób to sam. Przypomnimy od razu, że projekt realizowany jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, gdzie grantodawcą jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. W tym podcaście moim gościem jest Łukasz Prokop, wiceprezes Stowarzyszenia Stacja Muranów, i porozmawiamy sobie, to będą trochę takie wspominki z naszej z różnych etapów naszej dziesięcioletniej działalności, ale porozmawiamy sobie o błędach, jakie popełnialiśmy w współpracy ze społecznością lokalną i o tym, jakie wnioski z tych błędów wyciągnęliśmy, co mamy nadzieję będzie też jakąś wskazówką dla Was w działaniu na przyszłość. A mówiąc o współpracy ze społecznością lokalną, warto pamiętać, jeżeli jest się takim lokalnym tworem, lokalną organizacją, że nie przychodzimy na pustynię, tylko w danym miejscu już funkcjonuje jakaś lokalna społeczność. Zazwyczaj jest ona też zorganizowana w pewne formy, na przykład wspólnot mieszkaniowych, wspólnot mieszkańców. Przypomnisz, ja też to pamiętam, ale Ty miałeś tutaj jako osoba zarządzająca bezpośrednio lokalem rozmaite doświadczenia z początków, ponieważ kiedy zaczynaliśmy działać, nie znaliśmy się i też krążyły o nas różne mity. Dopiero w momencie, kiedy się spotkaliśmy tak naprawdę twarzą w twarz, coś się zaczęło zmieniać. Jak to wyglądało?
No właśnie, trzeba pamiętać, że nasze początki Stacji Muranów to rok 2010, czyli minęło już 10 lat i są to lata świetlne, jeśli obserwujemy nasze osiedle i porównujemy je z tym, jak wygląda ono obecnie. Na pewno te 10 lat temu byliśmy takim granatem wrzuconym w ciche osiedle, które znajduje się gdzieś na skraju Śródmieścia, jest super zlokalizowane, jest bardzo dobrze zaprojektowane, ma dużo zieleni, ma dobrą infrastrukturę społeczną, przedszkola, szkoły, etc. Natomiast niewiele się tu dzieje i my postanowiliśmy to zmienić, nie pytając nikogo o zdanie. To był na pewno pierwszy podstawowy błąd. Też byliśmy grupką znajomych, których połączył Muranów, bo nie byliśmy wcześniej jakimś tam kręgiem towarzyskim raczej, tylko my wszyscy poznaliśmy się w trakcie działania i no właśnie, chcieliśmy działać, chcieliśmy mieć swoje miejsce, chcieliśmy się spełniać, chcieliśmy organizować wydarzenia, chcieliśmy odpowiadać na potrzeby, które według nas były potrzebami. Nikogo nie pytaliśmy wcześniej o zdanie, czy ma na to ochotę, czy chce być sąsiadem takiego miejsca małego domu kultury, który mieści się w parterze budynku mieszkalnego z lat 50. To na pewno były błędy. Ja w ogóle uważam, że błędy i rozmawianie o błędach jest bardzo ciekawe, twórcze i przede wszystkim pouczające. I warto o tym rozmawiać, bo być może słuchając tej rozmowy ktoś nie popełni naszych błędów.
Czyli błędem było, uważasz, takie niedostosowanie, nierozeznanie potrzeb, niedostosowanie pokoleniowe, bo my byliśmy też taką grupą w wieku od 20 powiedzmy do 40 paru lat wtedy osób, a mieszkańcy byli dużo mieszkańców było starszych. Co byś zdefiniował tutaj jako ten pierwszy błąd?
No, ja myślę, że my mieliśmy dosyć wąskie horyzonty z tego względu, że dla nas potrzebami były potrzeby naszej grupy wiekowej. A tak naprawdę byliśmy mniejszością, bo Muranów był zasiedlony w latach 50., głównie 60., więc mieszkańcy, ci pionierzy, którzy byli pierwszymi mieszkańcami tych budynków po wojnie, wiadomo, bo one powstały, byli starsi i my w ogóle nie pytaliśmy ich o zdanie, nie staraliśmy się nawet odpowiedzieć na ich potrzeby. I myślę, że to było pierwszym takim kluczowym błędem. Nazwijmy to egoizm. Może to jest zbyt mocne słowo, bo my chcieliśmy wiele dawać też innym, ale mam wrażenie, że to się dopiero zmieniło wtedy, kiedy nasze działania zaczęły przekładać się na realną zmianę na Muranowie. To znaczy, wydaje mi się, że przyczyniliśmy się w dużej mierze do rozpoczęcia takiej swoistej mody na Muranów. Muranów stał się na pewno osiedlem z lepszą prasą. Mamy już tutaj dużo ciekawych miejsc, dużo organizacji, galerii, restauracji. Wcześniej pierwsze spotkania, to przypomnę, myśmy się musieli spotkać w jedynej pizzerii, która zresztą działa do dzisiaj, ale spotkaliśmy się głównie ze względu, że nie było innego miejsca, w którym moglibyśmy usiąść naszą grupą.
Jeszcze zanim mieliśmy tutaj lokal. Znaczy, ja myślę, że to może nawet nie tyle egoizm, co chyba taka nieświadomość, z jaką grupą de facto społeczną mamy do czynienia. I gdyby teraz chyba próbować działać, to ja myślę, że najpierw należałoby. My też uważaliśmy się, no i słusznie poniekąd, za reprezentację mieszkańców czy osób, którym zależy na Muranowie i które coś próbują tutaj w tym miejscu zrobić, bo dotąd takich prób nie podejmowano, więc tym bardziej wypełniamy jakąś lukę. Ale myślę, że tym, co należałoby chyba zrobić na samym początku, jeżeli wchodzi się na jakiś teren, to właśnie zrobić coś w rodzaju ankiety czy jakiegoś takiego rozeznania potrzeb. Nie wiem, to niekoniecznie musi być aż tak sprofesjonalizowane, ale przynajmniej porozmawiać z jakimiś przedstawicielami społeczności właśnie w różnym wieku. Też spróbować zbadać w ogóle, jak ta społeczność wygląda pod względem wiekowym i innym. A czy to są ludzie, którzy, nie wiem, przeważają na przykład jakieś osoby z wyższym wykształceniem, albo jest dużo rodzin z dziećmi, żeby wiedzieć mniej więcej też, jakie oni mają potrzeby i jak odpowiadać na nie, jednocześnie próbując realizować swoje cele. No bo nasze cele były też związane głównie z pamięcią, pracą z przeszłością Muranowa, łączenie tej przeszłości Muranowa z teraźniejszością.
Tak, to wydaje mi się też, że wszystko zależy od tego, do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć. Naszym założeniem było dotarcie do mieszkańców okolicznych, bez specjalnie dzielenia ich na wiek. Po prostu nas interesowali mieszkańcy Muranowa. Jestem sobie w stanie, Beata, też wyobrazić organizacje, które chcą na przykład pracować z młodzieżą w jakiejś miejscowości czy na wsi. Wtedy to wiadomo, że będzie inaczej. Oni będą chcieli dotrzeć tylko do tej jednej grupy, która, chociaż też to nie jest do końca tak, bo mamy tą taką bezpośrednią grupę docelową, a też często młodzież czy dzieci przychodzą pod wpływem impulsu rodziców. Także to też warto przemyśleć, do jakiej grupy. Myślę, że u nas, wracając jeszcze na Muranów, dużo zmieniło się od momentu, kiedy nasze działania realnie zaczęły wpływać na jakość osiedla. My rozpoczęliśmy malować tutaj murale, których jest całkiem sporo obecnie. I to był taki moment, że mieszkańcy mogli namacalnie poczuć zmianę. charakterystyczne bramy dla architektury Muranowa, które były wcześniej zniszczone, śmierdzące, brudne i niebezpieczne, zaczęły się zmieniać pod wpływem naszych działań. Malowaliśmy tam osoby, wydarzenia, które były istotne dla historii osiedla, chociażby warto wspomnieć Ludwika Zamenhofa, czy Bogdana Lacherta, czy też kobiety Muranowa wybrane, które namalowaliśmy w jednej z bram okolicznych budynków. No właśnie, i to chyba była taki pierwszy symptom zmiany.
Ja pamiętam też, że na początku nie było miło, to znaczy, bo to było tak, że co prawda, kiedy wszystko się zaczynało, my wrzucaliśmy tutaj takie ulotki do skrzynek, przynajmniej w tym budynku, w którym funkcjonujemy, informujące, zapraszające mieszkańców na spotkanie, ale z mieszkańców budynku przyszły bodajże dwie osoby wtedy tylko, a później już to było tak, że właściwie chyba my nie wiedzieliśmy za bardzo nic o nich, oni o nas, i mieliśmy względem siebie jakieś wyobrażenia i uprzedzenia, bo chwilami nie było miło. Na przykład przed planowanymi imprezami ktoś nam tutaj, ktoś, no nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, kto to był, niszczył zamek, także nie mogliśmy wejść do lokalu. Ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do spokoju, że tutaj stoją puste lokale użytkowe i nagle na przykład okazuje się, że nagle odbywa się wernisaż jakiejś wystawy, przychodzą ludzie i tutaj podkreślę, jest godzina powiedzmy 19 wieczorem, wychodzą na zewnątrz, na podwórko, które jest ogólnodostępne, i tam rozmawiają paląc papierosa, ale to już było za dużo dla mieszkańców, więc ktoś oblewał tych niektórych ludzi wodą. No były takie
sytuacje, ale to warto mocno powiedzieć sobie, podkreślić to, że dbajmy od początku o relacje sąsiedzkie, bo późniejsza ich naprawa i wyjście na prostą zajmuje dużo więcej czasu. I myśmy popełnili ten błąd, niespecjalnie angażując lub niezbyt wiele energii wkładając w to, aby zaangażować naszych sąsiadów z tego budynku w nasze działania. I późniejsze odkręcenie tych nieporozumień, o których mówisz, trwało bardzo dużo, bo myślę, że trwało ze 2 lata. Pamiętam, że musiały minąć 2 lata, zanim ludzie z powrotem zaczęli mówić mi tutaj dzień dobry na podwórku. Też pamiętajcie, że zawsze jest tak, ci, którzy są waszymi, no może nie fanami, ale są
sojusznikami,
nie będą o tym głośno krzyczeć. Zawsze najgłośniejsi są ci, którzy mają jakieś ale i osoby, którym coś nie pasuje. My mieliśmy jedną sąsiadkę, która miała taki nawyk, że notorycznie pisała na nas skargi. Już nie wchodźmy tutaj w szczegóły, czy one wszystkie były zasadne, czy nie. Pewnie któraś była zasadna, ale no, wydaje mi się, że jednak większość była przesadzona. I pamiętam, jak w urzędzie pani administratorka pokazała mi teczkę ze skargami, no tylko że te wszystkie skargi były od jednej osoby, więc łatwo było ustalić, że to chyba nie do końca z nami jest coś nie w porządku. Ale mówię, dbajmy od początku o to, żeby nie zaburzać spokoju, dbajmy o relacje dobrosąsiedzkie, uprzedzajmy o jakichś większych wydarzeniach, najlepiej z kilkudniowym lub tygodniowym wyprzedzeniem. To są takie miłe, proste ruchy, które ułatwią późniejszą pracę w danym miejscu.
A co spowodowało ten przełom, o którym mówimy, oprócz tego, że mieszkańcy zobaczyli realną zmianę, która też w przypadku murali powstawała za ich wiedzą i zgodą, bo musieliśmy konsultować z nimi projekty tych murali, jako że powstawały w bramach administrowanych przez wspólnoty. Co co byś polecał na właśnie takie przełamanie lodów z mieszkańcami?
No, myślę, że to, o czym wspominałaś już, taka ankieta na sam początek jest bardzo dobrą sprawą i później na bazie tej wiedzy, którą zdobędziemy w ten sposób, można planować dalsze działania. U nas w znacznej mierze poszerzyliśmy katalog projektów czy wydarzeń, które dotyczą sensu stricte tutaj lokalnej społeczności. Mamy oczywiście murale, o których już rozmawialiśmy. Mamy taki projekt Muranoteka, który jest społecznym archiwum zdjęć. Jest to po prostu ogromny album fotografii osiedla, tworzony przez mieszkańców. Każdy może sobie wejść, poszukać po dekadzie, czy tagu, czy adresie, jakie zdjęcie go interesuje, przenieść się w czasie, w lata chociażby swojego dzieciństwa czy młodości. Też zrobiliśmy wiele wystaw, które w rozmaity sposób dotykają Muranowa. Były to i zdjęcia historyczne osiedla, ale były też na przykład wystawy artystów, którzy stąd pochodzą. I to jest świetny sposób na to, aby zaprosić do siebie ludzi stąd, bo pośrednio artyści zapraszali swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, swoje rodziny i często były to też osoby z Muranowa, choć nie tylko. Myśmy też się otworzyli na inne grupy, nie tylko na młodych singli czy ludzi w średnim wieku, ale też zaczęliśmy organizować zajęcia dla mam, zajęcia gordonowskie. Mamy też krąg kobiet, były spotkania, takie pogadanki dla seniorów, jest gimnastyka dla seniorów. Także otworzyliśmy się na nowe grupy odbiorców.
Czyli też takie zaangażowanie mieszkańców czy lokalnej społeczności bezpośrednio, przynajmniej w część wydarzeń, którą organizuje dany podmiot, stowarzyszenie czy fundacja jest dobrym pomysłem.
Tak, ale też myślę, że czas tutaj odgrywa ważną rolę, bo ludzie zauważają, że nie mamy słomianego zapału, tylko że naprawdę nam na tej działalności zależy.
A nie zauważyłeś też czegoś takiego, teraz mi to przychodzi do głowy, że być może w momencie, kiedy jedna osoba, kiedy podzieliliśmy też kompetencje, czego nie zrobiliśmy na samym początku, to też w którymś webinarze o tym mówiliśmy, że warto to zrobić jeszcze na etapie tworzenia organizacji. I w tym przypadku ty akurat stałeś się osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie miejscem. Właśnie coś się zaczęło zmieniać, bo wszedł w grę taki bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem i identyfikacja miejsca z konkretną osobą, z którą można nawiązać relacje.
Na pewno też tak się stało. Wcześniej byliśmy taką grupą, komuną wręcz powiedzmy. Nie wiem, 10 osób miało klucz do lokalu. Każdy na zasadzie takiej dosyć luźnej rozmowy mógł sobie przyjść, wejść, coś zorganizować i wyżyć się twórczo czy organizacyjnie. No, odkąd ja, że tak powiem, dzień w dzień jestem tutaj w biurze, to wszystko nabrało jakiegoś takiego uporządkowanego charakteru. Też trzeba się przyznać, były wcześniej jakieś wydarzenia, w których mogło być głośniej po 22. Co prawda nie były to nie wiadomo jakie nocne imprezy, bo nikt do tego nie dopuścił. Natomiast niespecjalnie pilnowaliśmy tej 22, niespecjalnie pilnowaliśmy palaczy, bo to jest też taki newralgiczny zawsze problem, że osoby wychodzą i rozmawiają sobie na papierosie i te rozmowy słyszą osoby, które niekoniecznie chcą tego słuchać. Także na pewno też to rzeczywiście zmieniło wiele.
Ja jeszcze do tych błędów, które popełnialiśmy prowadząc miejsce, ucząc się tego, jak to jest prowadzić miejsce, bo też tego nie widzieliśmy, to wszystkiego się uczyliśmy w praktyce. to faktycznie bym dodała taką profesjonalizację, ten podział obowiązków i taką profesjonalizację. Przypomnę, że był taki okres, kiedy my robiliśmy tutaj we dwójkę wszystko, w dwie osoby, które mogły przez jakiś czas poświęcić 100% swojego zawodowego zaangażowania dla organizacji, łącznie ze sprzedażą kawy podczas, kiedy ktoś przychodził tutaj, z zarządzaniem imprezami, pisaniem projektów, co później się zmieniło i jak to oceniasz? Czy to wpłynęło na poprawę takiego wizerunku organizacji i sprawności jej działania?
Ja myślę, że to była bardzo dobra ścieżka, taka ścieżka zdrowia dla nas. Przejście od robienie wszystkiego od podstaw samemu, w tym jakby praca za barem, jeśli to było potrzebne. Oczywiście to wszystko się wiązało z tym, że nie mieliśmy pieniędzy na rozwój organizacji, na rozwój zespołu. Teraz dzięki zdobytemu doświadczeniu tak naprawdę i temu, że udaje nam się przygotowywać lepsze projekty i jest większe prawdopodobieństwo, że granty udaje się zdobyć, możemy jakby zatrudnić osoby już do takich najprostszych zadań, a sami zajmować się merytoryczną stroną prowadzenia organizacji, czy organizacyjną, wcale tego nie jest tak mało, więc na pewno to się zmieniło. Możemy robić więcej rzeczy, docierać do większej ilości osób. Także na pewno tak, to jest duża zmiana.
To ja jeszcze tutaj pomyślałam o trzech takich przypadkach błędów, już nie związanych z samą współpracą ze społecznością lokalną, bo tutaj już sobie chyba wszystkie takie zasadnicze rzeczy wymieniliśmy, ale z takim bieżącym funkcjonowaniem organizacji. Przywołasz tutaj historię z księgowym. Ja powiem tyle, że nie stać nas było początkowo jako organizację, która powstała od zera i właściwie utrzymywała się ze składek członkowskich i sami dokładaliśmy do jej funkcjonowania. Nie stać nas było na taką profesjonalną księgowość. Najpierw w ogóle jej nie mieliśmy, a później zatrudniliśmy pana, który był tani.
No tak, to na pewno się nie opłaca. Też na początku wydaje mi się, że brak księgowości wynikał z braku naszej wiedzy. My chcieliśmy się skupić na działaniu, na wystawach, na grach miejskich, na muralach. Nikt nie myślał w ogóle o księgowości, że to jest jakkolwiek potrzebne. Rozliczaliśmy projekty, sprawozdania, które zostawały przez urząd przyjęte i tyle. I działaliśmy sobie. Po 3 latach okazało się, że ta księgowość jest niezbędna i tak naprawdę co roku powinniśmy wysyłać sprawozdania z naszej działalności finansowe do KRS, do Urzędu Skarbowego. No i okazało się, że tak naprawdę była to żadna oszczędność z naszej strony, bo za te 3 lata zaległości po prostu musieliśmy księgowemu zapłacić, który oczywiście jeszcze dodatkowo marudząc, musiał nadrobić zaległości, uporządkować dokumenty. No to był koszmar. Ale powtarzam, to jest żadna oszczędność, bo my nadpłaciliśmy naraz chyba 5 tysięcy złotych trzeba było zapłacić za te lata zwłoki.
Czyli trzeba jednak przy tym całym takim twórczym szale też myśleć bardzo praktycznie i pragmatycznie od samego początku i mieć kogoś, kto zadba o ogarnięcie papierów, mówiąc kolokwialnie. Ale jeszcze jakbyś opowiedział, bo ta historia z tym zatrudnieniem księgowego to był dopiero początek. My zatrudniliśmy pana, który, jak wiedzieliśmy, on po prostu kryterium jego doboru było to, że był bardzo tani. Natomiast natomiast obsługiwał kilkanaście różnych organizacji i tak sobie zbierał swój przychód i jakie były później tego konsekwencje,
no właśnie,
co nas to nauczyło.
On był, raz, że był tani, a troszeczkę dostaliśmy go w prezencie, bo okazało się, że jak nadrobimy te zaległości, to jest tutaj na Mazowszu taki program prowadzony przez Federację Mazowia, w którym 10 młodych organizacji może dostać na rok obsługę księgową w gratisie. No i właśnie okazało się, że ten pan pracuje w tym projekcie i on tak z rozpędu trochę został. Po prostu przerobił ten rok, nadrobił zaległości i po zakończeniu projektu nie zmienialiśmy księgowego, on został i dalej z nim współpracowaliśmy. No okazało się,
już nie współpracuje.
Okazało się, że jest osobą niekompetentną, no niesystematyczną i był duży problem. Także tutaj myślę, że taka nauczka dla wszystkich, nie warto brać, zatrudniać przypadkowych ludzi. Warto mieć sprawdzonego księgowego z polecenia, zawsze można poradzić się na forach internetowych innych organizacji. To nie musi być księgowy, księgowa z naszego miasta. Teraz internet daje takie możliwości, że możemy te dokumenty przekazywać zdalnie czy pocztą. Także tutaj naprawdę szukajcie sprawdzonych biur z polecenia i to dodam biur, które obsługują organizacje pozarządowe, bo mam wrażenie, że księgowość firm i księgowość organizacji pozarządowych to są często zupełnie dwa różne obszary. Ja też spotkałem się z tym, że księgowa, która obsługiwała naprawdę bardzo duże firmy, była świetna, zupełnie nie radziła sobie w księgowaniu organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli głównie projekty grantowe.
Tak, ja myślę, że też z tym człowiekiem, z którym mieliśmy okazję współpracować, też problem polegał na tym, że on łapał 10 srok za ogon i to nigdy nie jest dobre. Był tani, bo jego przychód liczył się od ilości obsługiwanych organizacji, ale było ich na tyle dużo, że nie mógł poświęcić żadnej z nich maksimum czasu, a jednak potrzebny jest księgowy, który oczywiście, no wiadomo, każdy księgowy obsługuje ileś podmiotów, ale taki, który orientuje się na bieżąco w sprawach organizacji, jest dostępny, nie odkłada wszystkiego na później, bo nagle wpada w momenty rozliczeń i musi w tym samym czasie sprawdzić sprawozdania 15 organizacjom.
No tak.
Że to też niestety tak działa, że nie warto oszczędzać. Ja bym powiedziała też chyba, że nie warto oszczędzać na tej księgowości. Oczywiście trzeba się kierować też tym kryterium cenowym, ale wybrać właśnie, tak jak mówisz, osobę wiarygodną z polecenia, która poświęci nam czas i uwagę.
W naszym przypadku, już zamykając ten smutny epizod, skończyło się bardzo nieprzyjemnie. Przestrzegamy przed słabymi księgowymi, naprawdę potrafią uprzykrzyć życie, a nie o to chodzi.
A mówiąc o finansach, ja też jeszcze wspomniałabym, bo przychodzi mi do głowy inny taki błąd, albo też grupa błędów, które popełnialiśmy przy pisaniu projektów na samym początku, bo to projekty, jak wiadomo, są jednym ze źródeł pozyskania pieniędzy dla organizacji. I na początku mieliśmy taką tendencję, że też ucząc się pisać tych projektów krok po kroku samodzielnie, wydawało nam się, to ja biję się w piersi, że to było takie moje podejście, że ponieważ to są środki publiczne i tutaj właśnie działamy pro publico bono trochę, to wyceniajmy wszystko jak najtaniej. Piszmy te projekty na jak najmniejsze pieniądze. I czym to skutkowało? Na czym ten błąd polegał? Bo ty to zwróciłeś na to uwagę i potem już zmieniliśmy podejście.
No właśnie problem polegał na tym, że te pierwsze nasze projekty były poupychane kolanem wręcz. Tam było mnóstwo działań, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo planów za niewielkie pieniądze. Kończyło się tak, że To, na co nie starczało pieniędzy, musieliśmy de facto robić sami. I nie chodzi o to, żeby nie pracować, nie angażować się społecznie, bo wiadomo, w trzecim sektorze to jest nieodzowny element naszej pracy. Zaangażowanie społeczne i rzeczy, które robi się pro publico bono. Natomiast zawsze warto postawić jakąś granicę i powiedzieć, że sobie jasno, że za pracę należy otrzymywać wynagrodzenie, czy płacić wynagrodzenie podwykonawcom. Myślę, że teraz też jest dużo łatwiej niż te 10 lat temu. Są rozmaite kalkulatory i to jest, to już nie jest taka tajemnica, sekret, czy w ogóle strzelanie na oślep, ile mamy komu zapłacić. Można sobie wpisać, poszukać stawki w zasadzie w każdym obszarze. Jeśli chodzi o malowanie murali, są kalkulatory budowlane. Każdy metr kwadratowy, łatania ściany, gruntowania, malowania, gipsowania, to wszystko, zabezpieczania nawet, wszystko znajdziecie w każdym mieście wojewódzkim, co ile kosztuje, to są sztywne dane, warto nawet pod kosztorysem w uwagach napisać, że te kwoty nie są wyciągnięte z rękawa, tylko planując budżet sprawdzaliśmy aktualne stawki tu i tu, podać źródło. Na pewno będzie to dobrze widziane, dobrze ocenione. To samo tyczy się pracy ekspertów. Tutaj raczej już są oczywiście stawki godzinowe, bo są to miękkie rzeczy. Ale też warto sobie sprawdzić, to nie ma, to nie są rzeczy niemierzalne i takie, których ktoś wcześniej nie policzył. Odsyłam, warto to wszystko budżetować na rynkowych stawkach, nawet z niewielką górką, bo gdy okaże się, że pracy jest troszeczkę więcej niż zaplanowaliśmy, to zawsze możemy powiedzieć, słuchaj, pamiętasz, tam było stówkę więcej, to jakbyś mógł jeszcze poprawić tę ulotkę tutaj, bo wyszło jakieś błędy. Także polecam takie podejście, to też na pewno wielu kłopotów na przyszłość można uniknąć.
Tak, no bo trzeba pamiętać, że przy realizacji projektów musimy też korzystać, zazwyczaj korzystamy z usług różnych zleceniodawców z zewnątrz, osób z zewnątrz. No i żeby takich ekspertów czy fachowców do projektu przyciągnąć, to trzeba im, żeby to były osoby, które zrobią to dobrze, trzeba im też zaoferować godziwe wynagrodzenie, bo inaczej to no są tacy, którzy się zgodzą oczywiście, ale to może być przy jednym projekcie, przy kolejnym już nie będą chcieli współpracować, bo artyści też muszą z czegoś żyć, eksperci też muszą z czegoś żyć i chodzi tutaj o to, żeby to odzwierciedlało, było konkurencyjne też wobec innych propozycji. A skoro już mówimy, tak na koniec właściwie, taki rodzynek, skoro mówimy tutaj o też takich kwestiach organizacyjno-personalnych, podziale obowiązków, kompetencjach, finansach, czyli takich właśnie bardzo przyziemnych sprawach, z którym się prędzej czy później zderzy każda młoda organizacja pozarządowa, która nie ma doświadczenia, no to też w grę wchodzą kwestie prawne i kwestie umów. Największą nauczką, którą w ciągu tych 10 lat, która mi się przytrafiła, to był projekt międzynarodowy. To był jedyny projekt, który realizowaliśmy z partnerem zagranicznym i musieliśmy go w pewnym momencie zamknąć. Jest to opowieść na całą, właściwie na odrębny tekst albo odrębny podcast, odrębny case study. Ale błąd, jaki wówczas popełniliśmy, też nie będąc do końca świadomymi, bo w sektorze trzecim się bardzo wiele rzeczy robi tak, dogadując się po prostu z ludźmi. Dużo ludzi robi wiele rzeczy z potrzeby serca, z życzliwości, spontanicznie i bardzo często nie formalizuje się różnych rzeczy. A przedstawiciele organizacji pozarządowych no nie są też, zwłaszcza jak są tacy dopiero stawiający pierwsze kroki w tym sektorze, nie są też ekspertami od prawa i rzadko kiedy takich od umów cywilnoprawnych i rzadko kiedy którąś z takich małych organizacji stać na zatrudnienie prawnika. Błąd, na którym, który popełniliśmy, to było realizacja tego projektu z osobą z zewnątrz, której praktycznie nie znaliśmy i która jakby zaraziła nas swoim entuzjazmem i pomysłem, a której przyznaliśmy w projekcie. My napisaliśmy cały wniosek projektowy, ona właściwie nie brała w tym wszystkim udziału i przyznaliśmy jej tam bardzo duże kompetencje. To był błąd, dlatego że nie mieliśmy de facto żadnej... My odpowiadaliśmy za wszystko, ponosiliśmy całą odpowiedzialność za ten projekt, ta osoba nie. I nie mieliśmy też tak naprawdę żadnych instrumentów kontroli nad nią, więc to jest też taki... Ja przynajmniej z tej historii wysnuwam taki wniosek, że nie należy, należy też jasno tę odpowiedzialność dzielić i pisząc projekt, jeżeli go piszemy z osobą z zewnątrz, która przychodzi do organizacji i chce coś wspólnie zrobić, a nie jest członkiem organizacji i nie poczuwa się do też do takiej lojalności i odpowiedzialności za to, no bo jest osobą z zewnątrz, no poradzić się prawnika, jeżeli z nią zawieramy jakąś umowę i nie dawać jej zbyt dużych uprawnień, których później nie da się cofnąć i jedynym rozwiązaniem będzie wyjście z
no
projektu.
Tak, zawsze takim ryzykiem jest wpisanie z takiej osoby do projektu z nazwiska, bo wtedy nie każdy grantodawca godzi się na zmianę, wymaga to aneksu. No, wiąże się to z dużymi problemami. Moim zdaniem, po tym doświadczeniu, o którym opowiada Beata teraz, warto na pewno wpisywać w projekty z imienia, z nazwiska osoby z waszej organizacji, osoby sprawdzone, osoby, które już współpracowały z wami, natomiast pozostałe role być może zostawić anonimowo do wpisania późniejszego lub do wyboru w toku rekrutacji czy jakiegoś takiego wyboru. Ja też myślę, że to się wiąże z modelem zarządzania według ostatnich badań Stowarzyszenia Klon Jawor. Bardzo ciekawy raport wyszedł o organizacjach pozarządowych. 37% organizacji deleguje zarządzanie organizacją na zewnątrz, 26% preferuje model liderski, 24% zarządza kolektywnie i 13% ma model sformalizowany. Myślę, że my jesteśmy tak między liderskim modelem, tylko mamy dwóch liderów, a zarządzaniem kolektywnym. No i to jest pytanie, w czym czujemy się mocno i którą drogę chcemy obrać.
Ale to też coś pokazuje, że tak mało, najmniejszy ten udział procentowy to jest model sformalizowany. To się kojarzy z reguły z bardzo dużą organizacją, ale chyba warto też myśleć o tym, przynajmniej o takim jasnym podziale kompetencji w przypadku małych podmiotów. To były nasze wyznania błędów, nie wszystkich oczywiście, jakie popełniliśmy, ale wybraliśmy takie, żeby...
Spowiedź stacji Muranów.
Tak, które mogą być też i dla was pomocne, bo są to przynajmniej większość z tych kwestii, to są problemy, z którymi prędzej czy później zetknie się każda początkująca organizacja o profilu lokalnym, zwłaszcza chcąca działać w sferze kultury. Dziękujemy wam bardzo za udział, za wysłuchanie tego podcastu. Przypomnę, ja się nazywam Beata Chomantowska, rozmawiałam z Łukaszem Prokopem, podcast powstał w ramach projektu NGO Zrób to Sam, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie grantodawcą jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dziękujemy bardzo.